zgromadzeniu duży wyblok SA. Że ten debat tutaj prowadzenie tego zwanego w ręce pana Krzysztofa Pałka, który, że tak powiem, podejmuje się to zadanie już nie pierwszy raz i bardzo dobrze rozwiązuje się do swojej roli. Także przekazuję tym głos sobie Krzysztofa.
To musimy przeprowadzić głosowanie tajne w sprawie wyboru przewodniczącego. Ja już rozdam Państwu karteczki do głosowań i przejdziemy do dalszej części posiedzenia. Krzysztof Płonka. Pójdźmy tą listę jeszcze. Akcjonariuszy.
Uzupełnijcie tam tę kwestię, czy będziemy to...
Na dole jest napisane.
Krzysztof, dawaj tą kartę. Mamy głosy.
Jest napisane.
Mamy głosy, bo ja mam na inne.
Dobra, prezentuję. Cztery, dobrze. Proszę. Jeszcze tego mamy.
Na finale.
Thank you.
ja sobie pozwolę zastąpić komisję skrutatywną do czasu powołania i zebrać. Zostajemy głosowanie na liczbę akcji, i tak wszystko wiadomo. Z nacjonale, pan proszę liczbę akcji. Jest za, ale nie wiadomo jaką ilością.
Pisać, tak?
Tak, no trzeba pisać, bo teoretycznie no i praktycznie również z każdej akcji można odrębnie oddawać głos. To by świadczyło o schizofrenii, ale prawo to dopuszcza. I to wyraźnie. Stwierdzam, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego jednogłośnie podjęta została uchwała o wyborze Krzysztofa Płonki na przewodniczącego walnego zgromadzenia. Za uchwałą oddano 125 154 ważnych głosów z 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym. Dziękuję. Zarządzam formalnie sporządzenie listy obecności. Ona już jest przygotowana. Teraz poprosimy panów o podpisy. Ja ostatni. Proszę o złożenie podpisy w ostatnim miejscu i przekazanie listy obecności dalej. I w tym miejscu zarządzę przerwę techniczną, aby ta lista obecności została sporządzona.
Podpisać czy na tej poprzedniej się, przepraszam,
już.
Teraz się pyta, tak?
Tak.
I teraz będziemy kontrolować, tak?
A to jest wątpliwość?
No ja rozumiem.
Okej. Dobrze. Lista obecności została sporządzona i podpisana. I stwierdzam, że walne zgromadzenie odbywa się w trybie artykułu 402 z znaczkiem 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zostało prawidłowo zwołane, a na zgromadzeniu reprezentowanych jest 8 akcjonariuszy posiadających łącznie 702 504 akcje. To jest 55,45% kapitału zakładowego, co daje 1,125,154 głosy. W związku z tym walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. I poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia o następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu. Punkt pierwszy. Otwarcie walnego zgromadzenia. Punkt drugi. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. Punkt trzeci. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Punkt czwarty. Przyjęcie porządku obrad. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Punkt siódmy. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017-2018. a także wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami artykułu 382 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zawierającego także oceny spółki, o których mowa w zasadzie 2Z10 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017-2018. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017-2018. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018. Punkt 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017-2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Punkt 13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017-2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Izoblok S.A. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych spółki. I punkt 18. Zamknięcie walnego zgromadzenia. Zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za powzięciem uchwały? Uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 125 154 ważnych głosów, 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym. Bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.
Możemy sprawdzić, czy tylko się nagrywać, żebyśmy nie mieli problemu, bo to trzeba na pewno.
Powinien się nagrywać chyba? Tak, bo jest kropka dobrze.
Na podstawie artykułu 420 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych proponuję uchylenie tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej i poddaję pod głosowanie uchwałę następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 420 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Kto jest za podjęciem uchwały? Głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Wobec tego stwierdzam, że po przeprowadzeniu głosowania jawnego za uchwałą oddano 1 125 154 ważnych głosów, 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym. Bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych. Poddaję pod głosowanie kolejną uchwałę w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie Andrzej Kwiatkowski. Kto jest za podjęciem uchwały? Stwierdzam, iż po przeprowadzeniu głosowania jawnego przy 1 125 154 głosach za uchwałą 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym. Powyższa uchwała została podjęta bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Proszę prezesa zarządu o przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie ja przedstawię Państwu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Izoblok z roku finansowego, który rozpoczął się w maju 2017 roku, a zakończył się 30 kwietnia 2017 roku. Grupa Kapitałowa Izoblok to są dwa podmioty. Podmiot polski z trzema zakładami zlokalizowanymi w Chorzowie i podmiot niemiecki o tej samej nazwie Izoblok GmbH z jednym zakładem w mieście Ostrów w Landzie Turyngię. Sprawozdanie grupy kapitałowej za ten rok obrotowy jest sprawozdaniem pełnym pierwszym, dlatego że poprzednie za rok obrotowy 2016-2017 było sprawozdanie, które przyszło tylko i wyłącznie miesięcy od września tak naprawdę do późnego kwietnia. Więc te dane za rok są nieporównywalne jeszcze tak w 100%, dlatego że to jest pełny rok obrachunkowy dla grupy kapitałowej. Spółka zakończyła rok obrachunkowy jako grupa kapitałowa z przychodami na działalności operacyjnej w wysokości 228 milionów. Wypracowała zysk na działalności operacyjnej 5 milionów złotych, przy czym zysk na poziomie EBITDA wynosił 24 miliony 500 tysięcy. Jeżeli chodzi o zysk na poziomie EBITDA, to jest tak naprawdę zysk, który uwzględnia amortyzację, która tutaj w grupie kapitałowej w tym roku obrachunkowym wynosiła naprawdę 19 milionów złotych, 19 500, i miała wpływ w związku z tym na wysokość zysku na poziomie operacyjnym. Także tutaj ta amortyzacja jest głównie powodem takiej dużej amortyzacji na prawie 20 milionów amortyzacji w tym roku obrachunkowym. Jest po prostu wycena składników majątku przejmowanej spółki zgodnie z MSR-ami, które nakazywały nam wycenę nie tylko i wyłącznie składników majątku trwałego, ale również składników niematerialnych i prawnych, w tym były jakieś tam patenty, licencje, portfele klienckie i tego typu rzeczy. Zaznaczam, że ta amortyzacja z wycen tych składników nie stanowi kosztu podatkowego. Nas obciąża mocno wynik na poziomie operacyjnym, obciąża mocno wynik na poziomie netto.
Jak to jest wyznaczenie rocznie? Jak długo jeszcze będzie?
Szacujemy, że jeszcze 3 lata, bo te...
5 lat, tak?
Tak, że jeszcze 3 lata co najmniej. Będziemy mieć taką amortyzację, która będzie niewspółmiernie wysoka do jakby ta amortyzacja, która wynika z normalnej działalności operacyjnej i majątku trwałego, który jest używany dla działalności operacyjnej. Dobrze. Jeżeli chodzi o porównanie rok do roku, to w roku 2016 mieliśmy zysk na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 5 milionów 800 tysięcy. W 2017-2018 było to 5 milionów. Zysk na poziomie netto w 2016-2017 wynosił 8 milionów złotych. Teraz w tym bieżącym roku, który zamknęliśmy, będzie 3 miliony 300 i głównie na tą pozycję miała wpływ amortyzacja, ale również koszty i przychody na działalności finansowej. To głównie jest związane z różnicami portfelowymi. To widać dobrze w rachunku, który pokazaliśmy. W poprzednim roku obrachunkowym były to mocno dodatnie różnice na działalności finansowej. One poprawiły nam inne działalności na to również. Kapitał własny zwiększył się ze 100 milionów do 103 milionów 700 tysięcy. Zobowiązania ogółem, mówię, krótko i długoterminowe, spadły ze 120 milionów do 112 milionów. To są wszystkie zobowiązania odsetkowe i nieodsetkowe, wszystkie, które są potrzebne zobowiązać. Czyli jakby w stosunku do roku poprzedniego spółka spłaciła powiedzmy jakieś tam 8 milionów zobowiązań. No i teraz ten rok, w którym jesteśmy, to kontynuujemy tą ścieżkę i te zobowiązania, ten poziom zobowiązań będzie mocno spadał. Więc wypłacamy jako grupa około 15 milionów zobowiązań tak naprawdę rocznie. Dobrze, jeżeli chodzi o rachunek przepływów, to może później się do tego odniosę, bo tam są takie pozycje, które być może warto omówić. Na działalności operacyjnej to może być może inaczej. Na działalności operacyjnej głównie zwiększenie tego kosztu na działalności operacyjnej to była głównie oczywiście amortyzacja, wynik. Pozostałe pozycje głównie zmiany są w zależności zapasów, bo obciążyły ten kosztu na działalności operacyjnej, ale przepływy były dodatnie, one wyniosły 18 800 000. Przepływy z działalności inwestycyjnej to była kwota minus 13 milionów. Na działalności finansowej to była kwota minus 9 milionów. To głównie jest to tak naprawdę sam wpływów i wydatków tego, co jakby spłaciliśmy do banku i po prostu banków pozyskaliśmy. W związku z tym na koniec okresu spółka wykazała saldo środków pieniężnych w zasadzie do mnie 100 tysięcy. Jeżeli chodzi o rentowność na poziomie EBITDA, to jest w tamtym roku obrachunkowym było to 12,1, dlatego że był większy udział spółki polskiej, dlatego że to był rok niepełny dla grupy kapitałowej. Teraz ten spada do poziomu 10,7, bo to uwzględnia cały rok obrachunkowy dla całej grupy kapitałowej, przy czym spółka niemiecka posiada troszeczkę niższą rentowność na poziomie EBITDA. To są
duże różnice?
Około 3%, 3-4%. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w grupie, to jeśli chodzi o spółce polskiej, mamy 246 osób na umowę o pracę, z czego 50 osób to są pracownicy umysłowi, 196 osób to są pracownicy fizyczni. To było w okresie bieżącym. Jeżeli chodzi o grupę kapitałową, to mamy łącznie 464 osoby, pracownicy umysłowi to jest 101 osób, pracownicy fizyczni 363. Zużycie surowca, to Państwo pytaliście na początku, to wniosło 2000 tam w Polsce, ponad 3500 tam w Niemczech. Łącznie jest 105 500 ton, to pokrótce stanowi o tym, że spółka jako grupa kapitałowa jest największym dzisiaj graczem na rynku w Europie. Następny to ponad w kolejności konkurent działający na tym rynku europejskim posiada wielkość produkcji, my ją szacujemy na około 2500 ton, czyli jest co najmniej dwukrotnie mniejszy niż spółka nasza. Jeżeli chodzi o produkty wyrobów, to w Polsce wyprodukowaliśmy 15,5 miliona sztuk różnych wyrobów. W Niemczech było to niecałe 15 milionów. To pokazuje taką zależność, że w spółce niemieckiej po prostu mniej wyrobów się produkuje, ale są one cięższe o większych gabarytach. W związku z tym wagowo spółka zużywa 3500 ton surowca. My mamy mniejsze wyroby o mniejszych gabarytach, mniejszej wadze, ale więcej ich musimy przetworzyć, więcej ich wysłać. Łącznie produkowaliśmy prawie 30 milionów sztuk różnych komponentów seryjnych dla klienta. Branża autoryzacyjna stanowi zdecydowaną większość naszej sprzedaży, jest to powyżej 95%, z czego 80% co najmniej sprzedaży trafia do klientów OEM-owych, czyli bezpośrednio producentów samochodów. Pozostałe wyroby trafiają przez grupę klientów Tier 1, do których dostarczamy nasze wyroby, bo to wynika z kontraktu. Akcjonariuszami spółki największymi to jesteśmy my z panem Andrzejem Karkowskim, potem są fundusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych CBD, jest Nobel i jest Nacjonalne Nederlandy. Tak muszę powiedzieć, że tak naprawdę nie wiem, jak to wynika z tych kart dzisiaj, jakby się z tym nie zapoznałem, ale na 30 kwietnia były takie parytety, że CBD było największym z tych funduszy, które mają udział w kapitale, potem było Nacjonalne Nederlandy, na końcu były fundusze Nobel. Innych osób, czy tam instytucji przekraczających 5% głosów na walnym wyłącznie akcjonariuszy nie było. Rada nadzorcza składa się z 5 członków rady i to są osoby pana Andrzeja Kwiatkowskiego, Renaty Skrzydek, mojej małżonki, pana Krzysztofa Pąki, pana Marka Barcia i pana Rafała Olesińskiego. Zarząd od
stycznia zmienił się zarząd dwuosobowy i to jest Przemysław Skrzypek, czyli moja osoba oraz pan Zbigniew Pawlicki, który wykonuje obowiązki członka zarządu grupy na terenie Niemiec, tam mieszka, zarządza spółką wspólnie z drugim członkiem zarządu, spółką niemiecką. Więc w Polsce pojawia się niezmiernie rzadko, no ale jest formalnie w zarządzie, natomiast tutaj operacyjnie działa z prokurentem. Prokurentem jest pan Jarosław Siedlis, który bardzo często widać na zgromadzeniach, czy na zmiennikach skarbnych. On przygotowuje też te dokumenty, jest to też zmieniające spółki, jest jednocześnie prokurentem, więc reprezentacja jest albo prokurentem, albo jest członkiem zarządu. Głównymi rynkami zbytu dla spółki to są rynki zagraniczne, głównie są to Niemcy, około 50%, potem jest Wielka Brytania, to jest 13%, Hiszpania 12%, no i później pozostałe kraje. To są różne kraje, Słowacja, Belgia, Czechy, Francja, Włochy, Węgry. Także widać, że ten rynek dla nas jest to rynkiem, jest rynkiem europejskim i ewidentnie my do tego rynku poprzez akwizycję w Niemczech zbliżyliśmy się do centrum, jakby tam, gdzie produkuje się samochody, a to przy wzroście kosztów w Polsce i jakby w spadku konkurencyjności polskich przedsiębiorstw liczonym, czy tam też określany w prosty sposób, tylko i wyłącznie różnicą w płacach, no to zaczyna mieć duże znaczenie, bo on traci na logistykę, jeszcze mamy jakąś tam przewagę kosztową, ale już coraz mniejszą. I to dlatego jak gdyby to bycie przy klientach bliżej tych firm staje się niezmiernie ważne.
Mam pytanie, na próbę na przykład ceny energii w Niemczech, a w Polsce czy tu jest to?
Tak naprawdę do tego roku, w którym byliśmy, ta energia w Niemczech była trochę droższa niż w Polsce. Ale przy tych wzrostach energii, które teraz mamy w Polsce, one się zrównoważyły. Jest rynki wzrost energii również w Niemczech, ale one się bardzo mocno już tu się zbliżyły i na pewno będą co najmniej będzie taka sama, a jak nie droższa w Polsce. Tak. Gaz ma bardzo podobną cenę. Też jest troszeczkę droższy, ale w Niemczech ale ma bardzo podobną cenę. Woda natomiast jest dwukrotnie droższa niż w Polsce. Woda się klimat w Niemczech, jak patrzymy. Nasze porównanie niemieckie to zawsze wygląda. Jeżeli chodzi o informacje, które zamieściliśmy w sprawozdaniu zarządu, jeżeli Państwo mieli okazję się z nią zapoznać w punkcie 18, poinformowaliśmy o dołaniu kowenantów w banku. To był kredyt taki silny związany z zakupem tej spółki niemieckiej. Dlatego, że kredyt został wzięty tylko i wyłącznie na spółkę polską. Spółka niemiecka nie stanowiła żadnego zabezpieczenia jakby tego kredytu, więc te wszystkie kowenanty były postawione tylko na sprawozdaniu jednostkowym. Ale informowaliśmy również, że jesteśmy w bardzo zaawansowanych rozmowach z bankiem, wtedy na dzień 30 kwietnia, żeby zmienić te kowenanty na liczone jakby od całej grupy kapitałowej. One zostały praktycznie zmienione, więc teraz ta informacja już jest nieaktualna, znaczy to kwietnia była aktualna, teraz jest nieaktualna. Bank wprowadził aneks do umowy, porozumieliśmy się z bankiem w tym zakresie, bierze pod uwagę kowenanty na poziomie grupy kapitałowej i liczy te kowenanty dla całego jakby performance grupy, nie tylko dla sprawozdania jednostkowego, ale dla całego jakby sprawozdania grupy. I tutaj mamy kowenant główny, czyli pół net debt to EBITDA. To jest taki wytręt zasadniczy i potem mamy DSCR na poziomie 1,2. To są takie standardowe. Myślę, że to jest oczywiście kwestia definicji. W naszym przypadku tak naprawdę to na ten moment te kowenanty są na tyle bezpieczne, że pozwalają nam spokojnie działać. Nie mamy. Informuję, że również uwolnienie kowenantów nie stanowiło żadnego jakby skutku dla nas, tylko dla firmy ani finansowej, ani wzrosło oprocentowanie. Po prostu dogadaliśmy z bankiem jednak, żeby te kowenanty zmienić, dlatego że mieliśmy oferty z innych banków, które nie potrzebowały aż takich kowenantów. Więc przedstawiliśmy to naszemu bankowi, bank zgodził się na to, żeby jednak wykonać takie zmiany w aneksie.
A ile w tej chwili wynosi ten kowenant?
3,5.
To jest jakby do spełnienia,
a... To było w ofertach trzech mamy. 3,2, ponieważ nie robimy teraz inwestycji,
Zadłużenie nam spada co roku. Jeżeli utrzymamy bilet rynkowy, on miał największy swój. W pierwszych dwóch latach stanowił dla nas największe zagrożenie, dlatego że ta inwestycja, którą dokonaliśmy, była duża. Mieliśmy do czynienia z okresem presji kosztowej, czyli bilet się zmniejszała. Teraz jeżeli utrzymamy bilet na tym samym poziomie, już nie mówię o wzroście, ale na tym samym poziomie załóżmy, bo już mamy te koszty zaabsorbowane, to zadłużenie, które spada, będzie pozwalało ten wskaźnik. To samo dotyczy DSR-ów, dlatego że zahamowaliśmy właściwie wydatki inwestycyjne, bo te, które były, zostały wykonane tutaj. To nie przegląd, tylko odtworzeniowe, one nie stanowią większej kwoty niż 1 000 000 euro. Łącznie spółka zainwestowała 15 milionów w ostatnim roku jako grupa, z czego 10,5 miliona zainwestowała spółka polska, 4,5 miliona spółka niemiecka, ale są inwestycje odtworzeniowe, my mieliśmy inwestycje bardziej już takie nastawione, bo to są inwestycje na rozwój. Ale ten, byliśmy też w programie unijnym, w którym musieliśmy wykonać limit inwestycji, żeby dostać zwrot z tego programu. Kupiliśmy to urządzenie, ponowiliśmy za otwarte maszyny w Polsce i to się skończyło właśnie. Także teraz już będziemy mieć sytuację taką, że i DSR, i NetDebt do EBITDA nie powinny w ogóle w ten sposób
przedłużyć. Czyli chyba w pierwszym kwartale też. To Pan mówił o poprzednim roku chyba też były sporo wydatki inwestycyjne.
Tak. One się teraz już skończyły. To rozliczenie tej inwestycji, w której teraz siedzimy, bo tak to było to na inwestycjach rozpoczętych, także cashowo jak gdyby, czy ten cash out, który teraz już jest na tyle pod kontrolą, że nie mamy tego wydatku. No i wszystko będziemy robić, żeby bardziej jak gdyby odniżyć zadłużanie, bo to jest jak gdyby nasz cel teraz. I tutaj przechodząc płynnie co do jak gdyby rekomendacji zarządu co do podziału zysku, to w związku z taką sytuacją finansową, w której my musimy nadwyżki finansowe przeznaczać na wpłatę zobowiązań, a również mam jeszcze ostatnią inwestycję do zrealizowania, bo czekamy na decyzję NCBR-u, która powinna być koło listopada, dotyczącą dofinansowania 50% do naszego projektu uruchomienia produkcji proste, bo nie czas tutaj gotować, ale urządzenia musimy kupić, mamy podstawione pod to, jak będziemy chcieli kredyt bankowy, ale czekamy na decyzję NCBR, bo to może być dofinansowanie z projektem unijnym na poziomie 50%. Jeżeli tak się stało, to wtedy zamiast inwestycji 1,5 miliona euro będziemy robić inwestycje realnie kosztowo na poziomie 700 000 euro, to będzie finansowane przez bank i to będzie jedyna inwestycja, którą pociągniemy, ale ona będzie miała szybki payback. Więc w związku z tą sytuacją zarząd rekomenduje przeznaczenie całości zysku z działalności spółki w roku 2017-2018 to jest całość kapitału zapasowego. Proszę, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę bardzo.
Rozumiem, nie ma pytań, tak, do tej informacji przedstawionych przez prezesa zarządu. Następny punkt porządku obrad to przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, wymaganego zarówno przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, jak i dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. To sprawozdanie zostało zamieszczone również w materiałach dotyczących zwołania zgromadzenia wspólników, więc myślę, że jakieś szczegółowe przytaczanie treści nie ma sensu. Generalnie Rada wykonała te obowiązki, które wynikają z Kodeksu Spółek Handlowych i poddała swojej ocenie i zbadała sprawozdanie zarządu z działalności spółki, z działalności grupy kapitałowej, sprawozdanie finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, jak również wniosek w sprawie podziału zysku w zakresie zgodności z dokumentami i księgami spółki i to badanie zakończyło się wynikiem pozytywnym, czyli Rada pozytywnie oceniła te dokumenty i wniosek. W ramach Rady zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami działa Komitet Audytu, który wykonywał tam szczególne czynności i przedstawiał Radzie stosowne wnioski. Przygotowujemy się i stosujemy przepisy, które dla nas są przepisami nowymi, ale o tyle jesteśmy w gorszej sytuacji niż reszta podmiotów na rynku, bo ze względu na przesunięty rok obrotowy jesteśmy spółką, która niejako jako pierwsza musi zastosować i zastosowała nowe przepisy, czy wprowadzone nowelizacją ostatnią przepisy ustawy o rachunkowości i obiegłych rewidentach. Więc tych obowiązków takiej wewnętrznej kontroli jest znacznie więcej niż w przeszłości, ale one wszystkie są wykonywane. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. I poddaję pod głosowanie uchwałę numer 5 w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017-2018. Kto jest za podjęciem uchwały? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą oddano 1 125 154 ważnych głosów z 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017-2018 i poddaję pod głosowanie uchwałę w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017-2018. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 125 154 głosy za, 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zysku podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018 w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za rok obrotowy 2017-2018 w kwocie 7 318 087 zł. 58 groszy w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 125 154 głosy za, z 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym bez głosów wstrzymujących i przeciwnych. Proszę teraz Pana Prezesa o przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.
Dziękuję bardzo. Tutaj też podstawowe cyfry Państwu już przytoczyłem przy sprawozdaniu zarządu. Może jeszcze raz powtórzę, przychody 228 500 000 jako skonsolidowane przychody grupy kapitałowej. Koszty na poziomie 223 000 000. W związku z tym zysku na poziomie sprzedaży 5 483 000, uwzględniając amortyzację 19 000 000. Największe pozycje rachunku wyników to jest oczywiście zużycie materiałów i energii, to jest 107 000 000, usługi obce 28 000 000, wynagrodzenia prawie 50 000 000, 39 000 000. I tutaj mamy pozycję, która nam znacząco urosła w tym roku ze względu na wzrost płac w Polsce. W Niemczech ten wzrost nie był znaczący. I wcześniej wspominałem o tym, że jednak w tym roku obrachunkowym, pomimo tego, że zysk na poziomie w poprzednim roku obrachunkowym, który jest niepełny, ale tak to wyglądało, wynosił na sprzedaży 5 400 000, teraz tutaj wpisałem 5 400 000 to działalność tak naprawdę. naprawdę na poziomie finansowym przychody i koszty mocno ten zysk zmieniły, dlatego że w poprzednim roku obrachunkowym było to podniesienie tego wyniku o ponad 3 miliony, właściwie prawie 3,5 miliona. To w tym roku było to obniżenie wyniku z działalności operacyjnej w związku z tymi tematami finansowymi o 1,2 miliona. W związku z tym wynik na ten brutto w poprzednim roku 8800, w tym roku 3800. I tutaj, tak jak mówię, to głównie te koszty i przychody finansowe to jest kwestia różnic kursowych oraz wycen poszczególnych majątków, składników majątku obrotowego i zobowiązań, które są denominowane do nas. Zysk to 3 300 tysięcy versus 5 600 000 w zeszłym roku obrachunkowym. Jeżeli chodzi o składniki, o elementy bilansu, to suma bilansowa wyniosła 216 milionów versus 220 milionów w roku poprzednim. Aktywa obrotowe zwiększyły się o 1 000 000 dzisiaj na ten moment, na koniec tego roku obrachunkowego wyniosły 77 milionów versus 76 milionów. Zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 8 milionów, ze 120 na 112 milionów złotych. I kapitał własny, no to tak jak już tam wspomniałem, ze 100 milionów na 103 milionów. Jeżeli chodzi o zobowiązania odsetkowe, to w tych zobowiązaniach odsetkowych mamy zobowiązania długoterminowe tytuł kredytów i pożyczek na 32, no to 32 miliony i leasing, który stanowi część długoterminową 4,5 miliona, czyli to jest łącznie około 36 milionów długoterminowych zobowiązań odsetkowych oraz 21 milionów plus 3 miliony, czyli łącznie około 25 milionów zobowiązań odsetkowych krótkoterminowych. Tutaj w tej pozycji 30 kwietnia mamy jeszcze pozostałe zobowiązania na 15 milionów 600, ale główną pozycją w tych zobowiązaniach była gwarancja, którą my udzieliliśmy spółce niemieckiej, która rozwiązana została dopiero rozliczona w czerwcu, na koniec czerwca, i została przeniesiona z tej pozycji zobowiązań pozostałych do zobowiązań odsetkowych. Część z tych zobowiązań udało nam się rozliczyć pozytywnie do spółki, czyli złożyliśmy reklamację związaną z systemem pożarowym w Niemczech i pobrania w kwocie 2 milionów, ponad 2 milionów zapłaciliśmy kwotę o 600 tysięcy euro. Ponad 2 milionów zapłaciliśmy kwotę o 600 tysięcy euro mniejszą. Także to są podstawowe informacje dotyczące przewodzenia działalności grupy. Jeżeli chodzi o strukturę, to na koniec 30 kwietnia jeszcze mieliśmy w swojej strukturze spółkę Isoblock EPP Private Limited z India, ale to była spółka tylko i wyłącznie jako spółka celowa. Na papierze, co najmniej prowadzi o żadnej działalności, albo minimalny kapitał zakładowy. Próbowaliśmy ten rynek analizować, mamy raport z tego rynku. Na ten moment wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie tam dzisiaj odnieść jakiegoś konkretnego sukcesu, biorąc pod uwagę naszą sytuację finansową bieżącą. Czyli nie jesteśmy krótko mówiąc zdani do instytucji bezpośrednich w Indiach, a rynek powoli tam faktycznie rośnie, ale jest to rynek, który jeszcze jest stosunkowo mały i opiera się tak naprawdę na trzech głównych OM-ach. Na pewno ma potencjał, natomiast nie jest to dzisiaj dla nas kierunek, w którym chcielibyśmy się rozwijać. To spółka została sprzedana, ona już w czasie nie występuje, nie generuje też żadnych kosztów. Te koszty nie były duże, bo one się właśnie zamykają po 15 tysięcy euro. Ale po prostu już dzisiaj tych spółki nie ma.
Co jeszcze w tym sprawozdaniu? Ryzyko finansowe związane z działalnością i sprzedażą euro spółka w Polsce realizuje poprzez kontrakty terminowe. Horyzont w zależności od okresu, no, zabezpieczamy się w horyzoncie 2 lat. Tak mniej tak to wygląda, czasami tutaj. Poziomy obecne, które mamy zabezpieczone, to jest poziom pokrycia C40, rozliczenia EWPR. Przygotowujemy się do następnego jakby okresu do zabezpieczenia. Czekamy na stosowny moment, jeżeli chodzi o walutę. I nie ukrywam, że oczywiście nam to pomaga, jeżeli te poziomy są coraz większe, no bo w Polsce te pozycje rozliczane w gotówce stają się nas mniej kosztowne, bo są głównie płace, podatki i część ruchów. To są te pozycje, bo pozostały jeszcze takie jak surowiec, komponenty transportu, wszystko to się zdarza. Czyli energia nam zostaje w gotówce, płace i część ruchów, to są też podatki. Jakby tak patrzeć na rynek całościowy przychodów sprzedaży, to 207 milionów, 208 prawie milionów to był rynek automotive, 2 400 tysięcy złotych to był rynek opakowań, 15 milionów to był kwota, na którą sprzedaliśmy formy i tutaj z tego 15 milionów część wypracowała nasza narzędziownia w Polsce. Mamy zlokalizowaną na Instytut Polski. Na ten moment w narzędziowni mamy 3 maszyny CNC. Inni kapacity tej narzędziowni znacząco wzrosło, więc spodziewamy się, że w tym roku rachunkowym narzędziownia wykona 100% więcej narzędzi niż w poprzednim roku. Nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich narzędzi, bo to było ponad 200 narzędzi rocznie. Natomiast chcemy wykonać w tym takim pierwszym w pierwszej fazie rozwoju narzędziowni 50% tych narzędzi zarówno dla spółek niemieckich, jak i polskich w Polsce. No myślę, że tyle z tych najważniejszych rzeczy. Czy panowie macie jakieś pytania do mnie? Ja dziękuję.
Dziękuję. Poddaję pod głosowanie uchwałę nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017-2018 w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017-2018. Kto stanowi za podjęciem uchwały? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 125 154 głosów za, oddanych 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym spółki bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Panie Prezesie, proszę jeszcze o przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017-2018. A w takim zakresie, w jakim nie było do tej pory omawiane.
Dziękuję bardzo. Postaram się skupić na tych podstawowych informacjach związanych z działalnością grupy. Grupa cały czas koncentruje się na rynku automotive ze swoją działalnością i jest ściśle powiązana tylko z jednym tak naprawdę z jednym rodzajem działalności, czyli produkcją kształtów technicznych dla motoryzacji z polipropylenu spalinowego. W tym zakresie obsługujemy 5 UAM-ów, jest to Ford, BMW, Jaguar Land Rover, Tesla i Volkswagen, z czego dzisiaj Ford w kolejności takiej, że Ford jest największy, później BMW, następnie Volkswagen, Jaguar Land Rover i ostatnio grupa Tesla. Prawdopodobnie BMW stanie się w tym bieżącym roku prawdopodobnie największym klientem, dlatego że liczba projektów, które napływa do nas od tego klienta znacząco rośnie. Spółka nie ma możliwości przygotowania się dzisiaj na ewentualne perturbacje związane z Brexitem. Tu chodzi o jednego AM-a, czyli Jaguara Land Rovera, bo nie wiemy, naprawdę, jakie będą skutki tego Brexitu i jak w ogóle w jakiś sposób on przebiegnie, czy on będzie twardy, miękki, czy będą jakieś ustalenia dotyczące handlu. Nie ukrywam, że tutaj to może powodować to, że powstało ryzyko w tym zakresie i ono dopiero będzie wiadome, jaki jest skutek tego ryzyka. Jak wszyscy dowiemy się, jak Unia Europejska porozumiała się z rządem Wielkiej Brytanii do odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc to ryzyko na pewno widzimy. Drugim ryzykiem, które na tym rynku zaczęło
się... Jaki procent przechodów?
W całej grupie jest to 20%. 15-20%, bo też nie ciągle do tej fabryki, no bo tu dostarczamy znaczy dwie w Europie, no bo lokalizacja. W Anglii jest swoje lokalizacje jednej i na podstawie fabryki, do której my też dostarczamy. Tutaj nie ma zagrożenia, bo ta fabryka Mitsze, ona ma już odbudowywane, mają już przenoszone projekty z Anglii do tej fabryki właśnie ze względu na Brexit. Część już dostaliście do tej fabryki na Słowacji. Ale jest też fabryka w Szanghaju na przykład, do której my też dostarczamy wyroby poprzez jak gdyby Jaguar, tą sieć logistyczną i Landrovera. I tutaj są, ta fabryka odniosła to, że są duże perturbacje z planowaniem sprzedaży związane z wojną handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No bo ten handel troszeczkę tam zamarł i to wpłynęło znowu na decyzje konsumentów dotyczące zakupu takich sprzętowych w Chinach na przykład, nie? Więc to też jest jakiś tam rodzaj ryzyka dostępowy. Wszyscy wiemy, no to się zmienia z miesiąca na miesiąc, przychodzą jakieś nowe informacje. Więc wojny handlowe, wojny celne na świecie i Brexit to są na pewno elementy ryzyka, ale one dotyczą wszystkich, którzy działają w biznesie globalnym. Na to nie mamy niestety wpływu, nie możemy się przed tym zabezpieczyć. Możemy tylko czekać na skutki, więc to są takie ryzyka, o których my mówimy, analizujemy, tylko że niestety nie ma za bardzo narzędzi, które mogą przeciwdziałać temu. Więc to widzę na poziomie grupy. Z tych takich pozytywnych rzeczy, no to jest oczywiście pomysły związane z własną produkcją surowca i powrótku wdrażaniem jej w życie oraz nowy surowiec, który wstępuje tylko w Niemczech, który powoduje znaczne oszczędności energii przy produkcji, prawie 50%. Więc ten materiał mamy już opracowany, będziemy go wdrażać teraz do produkcji seryjnej. Przyszła taka maszyna, na którą czekaliśmy ze Stanów Zjednoczonych 9 miesięcy, nie czekaliśmy. Zainstalowaliśmy do maszyny i teraz będziemy powolutku ten surowiec wdrażać. Więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie koszty energii w Niemczech, które są wyższe niż w Polsce, ze względu na to, że ten surowiec, który produkują, wymaga wyższych ciśnień, będą wtedy porównywalne do poziomu polskiego. To może poprawić rentowność na poziomie operacyjnym skutki niemieckiej.
Mam jeszcze takie pytanie. Jeżeli by się pojawiły tutaj ryzyko związane z Brexitem, to mówimy o czymś takim, że na przykład ciężko będzie dostarczyć towar na przykład do fabryki, bo prawda, nagle się pojawi granica, to jest taka bariera fizyczna, a druga to jeżeli pojawiłyby się cła, to czy w umowach macie w tej chwili to jakoś uregulowane?
No, nie mamy tego uregulowanego, no bo nikt nie przypuszcza, prawda, że może dojść do takich sytuacji.
I pytanie po czyjej stronie wtedy będą koszty, bo
to jest... No to wiadomo, że muszą być po stronie klienta, no to jest oczywiste. Poza tym my nie mamy takich głów, jakich sobie panowie wyobrażacie. No to generalnie projekty, które są rozwijane, na podstawie tak zwanych nominacji. Nominacja jest oświadczeniem jednostronnym klienta, że nominuje się danego dostawcę do projektu, prawda, w ilościach takich potencjach i tak dalej. I ona jest zobowiązaniem, my jak ją przyjmiemy, czyli mówimy tak, przyjmujemy tą nominację, potwierdzamy, tak, przyjęcie tej nominacji. To są dwie kartki papieru, tam nie ma żadnej.
Okay,
ona się powołuje na ogólne warunki dostaw oczywiście, okay. ale tam nic nie ma, więc na tej bazie się pracuje. W przypadku zmiany, Jaguar Land Rover obliczył, że w przypadku Brexitu koszty na działalności operacyjnej zwiększą się o 1,5 miliarda funtów. Taki mniej więcej wyliczył koszt na Brexitu, natomiast półkiego, w związku z powyższym pewnie podejrzewają, że gdyby pojawiły się jakieś bariery celne, problemy z czasem, i tak dalej, to będą musieli sobie z tym poradzić. No i to jest taka sytuacja, że my jesteśmy jedynym dostawcą tych części, to nie tak, że oni mogą kupić te części gdzieś tam jeszcze. Więc albo my dostarczamy te części i te samochody są produkowane, albo po prostu my ich nie dostarczamy i te samochody nie są produkowane. Tutaj nie ma innego rozwiązania. W związku z powyższym to, czego my się obawiamy jako spółka, to raczej spadku w ilościach, no bo auta będą droższe, jeżeli będą bardziej cenne. Więc spadnie znacząco sprzedaż i na ilości produkowanych części.
No, ale jeżeli panowie produkują do różnych producentów, to wiadomo, że ludzie muszą jeździć, to nie kupią, prawda, Land Rovera, tylko Range Rovera.
Na przykład mamy taką sytuację, że dziwna sytuacja jest w Niemczech o tyle, że na przykład Ford ma lekkie spadki na produkcji, to może być jakaś konkurencja, gdzie on konkuruje z Volkswagenem, z producentami francuskimi, słowiańskimi, że mamy duża konkurencja, a na przykład BMW ma wzrosty. Cały czas. I tutaj nie ma w ogóle, nie widać w ogóle żadnego osłabienia, prawda? Więc to naprawdę bardzo mocno zależy od danego AM-a, w jakiej sytuacji się znajduje. Po prostu no, w pewnym sensie to standard na rynku wygląda w ten sposób, że nominacje mówią o ilościach, które do których my jesteśmy nominowani w skali plus minus 15%. Takich musimy być gotowi, czyli my się przygotowujemy zawsze na plus 15%. I mieliśmy taką sytuację teraz w Niemczech, że byliśmy właśnie na granicy tego zobowiązania, że już więcej nie mogliśmy produkować tak naprawdę. A oni brali więcej przez pewien czas, a teraz troszeczkę mniej. Natomiast oni w całym średnia w roku nie może spaść poniżej 15% odchyłki od nominacji, bo wtedy my mamy prawo wyciągnąć o koszty, prawda? No bo zrobiliśmy pod nie inwestycje, mamy jakieś maszyny, mamy organizację ludzi i tak dalej, więc możemy występować o koszty zwrotu tych jak gdyby nakładów do OM. A więc taka sytuacja nie ma miejsca, ale jeżeli dojdzie do takiego nagłego załamania, jak na przykład było w roku 2008-2009, po upadku Lehman Brothers, to wtedy tam było spadki 35%, to wtedy można
występować. Na sprzedaży, tak?
Tak, to tam można występować wtedy o takie...
Panie prezesie, a zakładając, że na przykład podobny scenariusz mógłby się zmaterializować w ciągu tam 2 lat, to na przykład jak to dla Was by wyglądało? Znaczy, to jest na złotówkę się rozchodzi.
Jeżeli chodzi o złotówkę, to jest tylko część działalności grupy, no bo w większości grupa pracuje na euro, no bo teraz po części spółki niemieckiej, no to mamy w tym samym naszym rachunku, czy tam przepływie pieniężnym, zdecydowanie większy przepływ w euro. I przy takim drastycznym spadku sprzedaży, no to na pewno będą to bardzo wymagające dla nas czasy, które będą zmuszały nas do podjęcia działań, które są niestandardowe. Natomiast zakładam, że no nie ma dzisiaj takiego powodu, dla którego motoryzacja miała zachować się dokładnie tak samo jak w roku 2008-2009. Tam się zamykało fabryki na 6 miesięcy. Ja myślę, że to był tak nagły spadek i tak mocne zachwianie w całej gospodarce, że nie wiem. Jeżeli miało się tak zdarzyć, to oczywiście będzie trzeba sobie z tym jakoś poradzić, natomiast to będzie ciężko. Ze względu na to, że teraz jesteśmy weszli w ten kryzys z dużym zadłużeniem, gdzie nam jest potrzebny pewien poziom, prawda, przychodów, żeby to zadłużenie można było. Będziemy musieli wtedy restrukturyzować to zadłużenie i rozciągać to w czasie. Bo to nie do wyjścia za bardzo nie ma. Zakładam, że tak się nie stanie. No tutaj raczej staramy się dołożyć jeszcze do tego EMU. Teraz pracujemy z Słowiańczykami. Blisko nas, przecież część na Słowacji i w Czechach tutaj, więc staramy się tutaj z nimi trochę rozwinąć tego biznesu, żeby dawali taki bufor bezpieczeństwa właśnie w sytuacji jakiegoś tam nowego załamania rynku. Proszę pamiętać o tym, że motoryzacja też jeszcze nie znalazła tego swojego tak naprawdę miejsca dla siebie, bo dzisiaj motoryzacja nie wie, czy to jest bardziej te auta konwencjonalne, czy już elektryczne, czy jeszcze hybrydy i jest takie zamieszanie, że oni sami mają z tym problem. Oni mają po prostu sami z tym problem. My mamy takie auto, które robimy dla Volkswagena elektryczne, ono jest stale elektryczne i te ilości, które robiliśmy, to było na poziomie, nie wiem, 25-30 tysięcy sztuk tego samochodu. I wydawało nam się, że ten projekt jest schyłkowy, zaparty się, to jest na świat dystrybuowany mały samochód, a teraz się okazuje, że nie są 5-krotnie większe w ogóle. Ze starego projektu zwiększamy 5-krotnie, bo mówiąc, nie, no to jest auto, z którym oni będą próbowali konkurować i wejść na teren elektryków. Więc są tak niespodziewane w ogóle decyzje. Tu nam jakiś projekt wypada, na przykład z auta konwencjonalnego, ale zwiększają się jakieś elektryczne spodziewania, gdzie my w ogóle myśleliśmy, że to będzie już projekt, który będzie wygrał. Więc i to 5% na przykład. Więc naprawdę motoryzacja jest teraz na takim zakręcie. Sama nie wie co zrobić, ma problem z emisjami, ma problem z homologacjami, ma problem z turystycznym, czy elektryczne, czy spalinowy, czy diesel, czy benzyny. I tych rzeczy takich jest mnóstwo, zwróćcie uwagę. Dlatego to jest trochę niedobre, bo jak już się ten trend ukształtuje, to oczywiście nasze części są w autach elektrycznych, ich jest bardzo dużo, tylko niech on się ukształtuje, prawda? I wtedy będziemy mieć wszystkie jasność, będziemy łatwiej mogli planować to, co stanie się w ciągu w horyzoncie 2-3 lat. Taka jest charakterystyka naszej działalności, że ja widzę pipeline w projektach, to co my mamy w przychodach na 2 lata do przodu. Jeżeli rynek jako się zautowinie...
To 2 lata dobrze.
Dzisiaj, po ilościach, które mam dzisiaj, to jest pewien poziom zadowalający. Jeżeli teraz rynek nie zareaguje gwałtownie na wydarzenia jakieś gospodarcze i konsumenci się jakoś nie odwrócą, nie zaczną na przykład, nie zastępują zakupów, no to wszystko będzie ok. Ale to tutaj wiadomo, musimy poczekać. No oczywiście nam jest lepiej i łatwiej reagować na to, bo mamy 5 dużych klientów, a większość naszych konkurentów jest powieszana na jednym albo góra dwóch. Większość na jednym. Tutaj jest taka sytuacja, że jak ktoś jest powieszony na przykład na Volkswagenie i tam spada, no to ma tragedię. No to u nas jak mamy ten portfel 5, to okej, tu spada, tam spada, ale ten statut gdzie rośnie. Więc jest łatwiej to przejść. Natomiast...
A mogę informacje, na jakich marżach pracują w ogóle konkurenci?
Na podobnej jakości. Tutaj jest to bardzo podobne. To jest bardzo prosto policzane, że maszyny wszyscy kupujemy z jednego źródła, czyli z Niemiec, więc wiemy ile one kosztują. Czy firmy wykupują te maszyny, wiemy ile kosztują. Wiemy, że maszyna musi mieć media i wiemy jakie to są media, wiemy jakie klasy media, ile ich potrzebuje duży, więc mamy te specyfikacje. Wiemy ile ludzi potrzebuje do maszyny, ponieważ mamy koszty w Niemczech, wiemy dokładnie ile firmy w Czechach, w Niemczech muszą mieć ludzi, jakie powierzchnie magazynowe muszą mieć, żeby z tych maszyn zarobić i jakie systemy muszą mieć firma, żeby pracować z klientami. A to powoduje, że organizacja musi mieć pewien poziom kosztów. Po prostu nie da się tego zrobić inaczej. Więc to mniej więcej są takie poziomy bardzo, bardzo porównywalne. I kiedyś byliśmy firmą bardzo taką agresywną cenową, jeżeli chodzi o Polskę, ale po tych ostatnich 2 latach bardzo mocno ta nasza konkurencyjność kosztowa się obniżyła, dlatego że po prostu no, mamy duży wzrost. Zasadniczo to nam dobrało EBITDA, są wyjściśmy na większym poziomie. No a teraz to, co się szykuje ze wzrostem cen energii, też będzie skutkowało obniżeniem zyskowności na działalności operacyjnej. I to dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Ci, którzy nie są w stanie tego przejść na ceny, a w automotive to jest trudne. To aplikuje do tego nowych projektów tak naprawdę. To będzie po prostu obniżało performance. I to nie ma co do tego wątpliwości. Przez jakiś czas, potem to oczywiście się odwróci, ale przez jakiś czas tak będzie. Także tyle miałbym do powiedzenia właśnie działalności grupy, tej, która była w roku 2000. W bieżącym roku, który minął finansowym oraz tego tych wiadomości, które mam do dzisiaj związane z działalnością. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przechodzimy do uchwały numer 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 i poddaję pod głosowanie uchwałę o następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017-2018. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 125 154 ważnych głosów za, 702 504 akcji stanowiących 55,45%. W kapitale zakładowym spółki przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Przechodzimy do serii głosowań tajnych nad podjęciem uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów dla członków zarządu, a później członków Rady Nadzorczej. Proszę o wypełnienie kart do głosowania z wyjątkiem pana prezesa, który nie bierze udziału w głosowaniu. i głosujemy nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu. Uchwała nr 10. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przemysłowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2017-2018. Proszę przekazać do pana Andrzeja. Może panie Andrzeju, zapraszamy tutaj do nas, bo tak będziemy sobie protokołować. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Oddano 702454 głosy za, 491154 akcji stanowiących 38,77% w kapitale zakładowym spółki, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. Gratuluję panie prezesie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Czyli podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu o następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Zbigniewowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2017-2018.
Dzień dobry. 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 D
Nie uczestniczy pan w gromadzeniu, rozumiem. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednogłośnie 1 125 154 głosy za, 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym spółki bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Razem nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Kwiatkowskiemu.
Nie, zaczynam od razu.
Przepraszam. Dobrze. Panie przodem, w takim razie. Proszę o skorzystanie z karty do głosowania nad absolutorium dla pani Renaty Skrzydlak. Treść uchwały jest... Pani Renata Skrzydlak, tak. Treść uchwały jest następująca. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017-2018. Proszę o przeliczenie głosów. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 125 154 głosy za, 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym spółki bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. I w tym momencie przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Kwiatkowskiemu. Przy czym pan Andrzej Kwiatkowski w głosowaniu nie uczestniczy. A treść uchwały jest następująca. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017-2018. Stwierdzam, iż po przeprowadzeniu głosowania tajnego jednogłośnie podjęta została uchwała przy 702 554 głosach za, oddanych 491 204 akcji stanowiących 38,77% w kapitale zakładowym spółki bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Markowi Barć w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Markowi Barciowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017-2018. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 125 154 głosy za, 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym spółki bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Następna uchwała, czyli uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Płonce w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Krzysztofowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017-2018. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 125 154 głosy za, oddane 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym spółki bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję panowie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Olesińskiemu. Proszę o oddanie głosów nad uchwałą w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017-2018. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 1,125,154 głosach za, oddanych 702 504 akcji stanowiących 55,45% w kapitale zakładowym spółki przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Izoblok S.A. I uchwała ma następujące brzmienie. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Izoblok S.A. na podstawie artykułu 362 paragraf 1 punkt 2, 5 oraz 8 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Izoblok S.A. niniejszym powierza zarządowi spółki nabycia akcji własnych spółki i upoważnia zarząd Izoblok S.A. do nabycia akcji własnych spółki na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Niniejsze upoważnienie obejmuje również prawo do podejmowania przez zarząd Izoblok S.A. wszelkich czynności faktycznych, prawnych, mających na celu nabycie akcji własnych spółki. Punkt drugi. W ramach udzielonego upoważnienia zarząd spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 253 400 akcji spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2 534 000 zł. Punkt 3. Spółka przeznacza na nabycie akcji środki w kwocie nie większej niż wysokość utworzonego w tym celu uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy kapitału rezerwowego. Punkt 4. Zarząd spółki jest uprawniony do nabycia akcji w okresie 2 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, jednakże nie dłużej niż do momentu wyczerpania przeznaczonych na nabycie akcji środków. Punkt 5. Zarząd spółki jest uprawniony do zakończenia skupu akcji przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 4 niniejszej uchwały, w tym również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, a także może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. Punkt 6. Zarząd spółki jest uprawniony do nabycia akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż nominalna wartość akcji, to jest 10 zł, oraz nie wyższej niż 32 zł i 50 groszy, a za zgodą Rady Nadzorczej spółki nie wyższej niż 50 zł przy uwzględnieniu, że punkt A. Łączna wartość nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z artykułem 348 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału. B. Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte. Punkt 7. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje na okaziciela serii B, C, D w pełni pokryte. Punkt 8. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego wybranego przez zarząd. Punkt 9. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki do określenia w formie programu odkupu pozostałych szczegółowych zasad nabywania akcji własnych w granicach niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza może powierzyć zarządowi spółki wykonanie części lub całości tych zadań. Punkt 10. Akcje własne nabyte przez spółkę będą przeznaczone do A. zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat w ramach programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej grupy 1 Izoblok, z zastrzeżeniem, że akcje nabyte w tym celu będą zaoferowane tym osobom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę lub punkt B, umorzenie w drodze obniżenia kapitału zakładowego spółki lub C. dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów lub osób nieobjętych programem motywacyjnym lub D. inny sposób rozdysponowany przez zarząd spółki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. Punkt 11. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Kto z panów jest za podjęciem uchwały?
Ja mógłbym jeszcze przedyskutować tą uchwałę, to jakby będziemy porozmawiać.
Możemy odłożyć głosowanie na chwilkę.
Nie, no, ja akurat jestem tak za uchwałą, chciałem to wszystko porozmawiać. Ile wynosi ten obecny kapitał rezerwowy? Bo rozumiem, że to jest tak, że jeżeli spółka będzie miała środki, tak?
Żeby tworzyć ten kapitał rezerwowy, to znaczy kapitał mamy. Wydzielać kwotę na kapitał rezerwowy, to jest pierwsza sprawa, ale mieć płynne środki, no bo to jest zupełnie coś innego, to jest to finansowanie po prostu bankowe.
Czyli to musielibyście wyciągnąć zobowiązanie pod taką akcję?
Wtedy tak. Są duże ograniczenia w kupie akcji, to nie jest tak, że nie może kupować się do 70. Po pierwsze, w każdej sesji tutaj proszę zwrócić uwagę na płynność na tej papierze. To nie są jakieś dzisiaj...
1% w tej chwili to jest 350 tysięcy, no to które mieszkanie jedno kosztuje. No, że dzisiaj spółki czasami pieniądze małe, ale... No,
natomiast sam sposób kupowania z giełdy ma swoje ograniczenia, że można nawet po prostu dowolnie. Myślę, że to będzie w czasie wątpliwości rozłożone. A w tym czasie też zobaczymy, jak pan się spojrzy. Jeżeli będą nam środki pozwalać na to, co będziemy to robić, jeżeli nie, to nie. Musimy też być przygotowani na sytuację, która na przykład będzie to nagłego załamania kursu, bez przyczyny żadnej naszej tutaj, tylko tej wyborynkowej, dlaczego wtedy tego nie zrobić, prawda? Wtedy się poprosi, żeby się ta uchwała musi być, bo inaczej nie będziemy tego robić.
Nie, no to jest jakby oczywiste, zresztą jak kiedyś z pracą rozmawiałem, tak. To nawet sugerowałem,
tak.
Szkoda, że jakby tych zobowiązań nie ma mniej, bo tutaj mniej ręce by były związane, tak? Dobrze, znaczy ja chciałem parę słów, a właśnie ten wątek z programem motywacyjnym, bo to jest jakby...
Mamy tutaj zakończenie programu tego, który mieliśmy 5-letniego, będzie w kwietniu się kończył.
Czas na jakiś program motywacyjny, tak?
Był taki program motywacyjny powiązany z kursem akcji. Dotyczył 10 osób w firmie tutaj, bo to nie było na poziomie grupy, to na poziomie jednostkowym, to było 5 lat temu wydana. No i po prostu właśnie kończy. I tak naprawdę znaleźliśmy sobie taką furtkę z tą uchwałą, żeby jeżeli nie wymyślimy nic ciekawego, a na przykład mielibyśmy akcje tanie kupione, no to wtedy będziemy szybko to liczyć, co nam się bardziej opłaca, czy przychodzą motywacyjny, nie wiem, kaszowy bardziej, czy bardziej akcyjny. To nam umożliwia rozdysponowanie tych akcji w troszeczkę inny sposób niż tylko umorzenie albo dalsze sprzedaż. Wszystkie zalety trzeba brać pod uwagę. Nam się udało tanio kupić 10 akcji. Czasami też nie jest wykluczone, że w momencie, kiedy się odwróci teraz, to jest nieprzedane. Na przykład to jakiemuś funduszowi, który będzie chciał zaledwie płacić drożej kiedyś, nie? Albo na przykład umówmy, rozumiem się, gdyby tutaj faktycznie nie mamy dzisiaj określonego celu. Wiemy tylko, że przy tej wartości, która jest na giełdzie i która może się przydarzyć, warto przeprowadzić taki kurs. To będzie zawsze opłacalne.
Tak, natomiast, no, ale czy jeszcze pytanie odnośnie tego programu motywacyjnego, bo rozumiem, że jeżeli on byłby wdrażany, to później jego ramy, to są kompetencje Rady Nadzorczej,
tak.
Gromadzenie akcjonariuszy, czy...
Tak,
a macie jakieś, nie wiem, wewnętrzne regulaminy, ile to, jakie to są ilości, jak...
Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego w ogóle pomysłu na ten program, a jeżeli nas będzie, to będą chwilę większych pytań, będzie musiała przyjechać na konkursy, tam polityka w ogóle do nagrody i ona sobie będzie dokładnie pokazywała na jakich zasadach oni stworzone.
Na ten
moment naprawdę myśmy sobie poprzez taki punkt uchwale rozszerzyli jak gdyby wachlarz, ale tym takim pierwszym, które nam przyświeca, to było umorzenie oczywiście. To się wiele rzeczy może zdarzyć, więc mamy uchwałę tak za w takim brzmieniu, żeby się nie ograniczać.
Dziękuję za wyjaśnienie.
Proszę bardzo.
Czyli proszę w tym momencie o oddanie głosu. Kto jest za uchwałą? Kto jest przeciwko uchwale? Kto się wstrzymał?
Thank you.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Oddano 1 125 154 ważnych głosów z 702 504 akcji stanowiących 55,47% w kapitale zakładowym spółki. Za uchwałą oddano 880 618 głosów. Przeciwko uchwale 160 000 głosów i 84 536 głosów wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli podjęcia uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczeniem na nabycie akcji własnych spółki. Uchwała ma następujące brzmienie. Zwyczajne walne zgromadzenie izoblowe K działają na podstawie artykułu 362 paragraf 2 punkt 3 w związku z artykułem 362 paragraf 1 punkt 2, 5 i 8 Kodeksu Spółek Handlowych i paragrafu 20 ustęp 2 punkt A statutu spółki. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego. Punkt 2. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, przelewa się na ten kapitał środki pochodzące z kapitału zapasowego, nawiasie środki pochodzące z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy w wysokości 13 177 000 zł. Tym samym kapitał zapasowy spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwko podjęciu uchwały? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu oddano 1 125 154 ważne głosy z 702 504 akcji stanowiących 55,47% w kapitale zakładowym spółki. Tym za uchwałą oddano 880 618 głosów, przeciwko uchwale 160 000 głosów i 84 536 głosów wstrzymujących się. Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam walne. Tak? W związku z czym zamykam obrady walnego zgromadzenia o godzinie 11:06. Dziękuję panom. I panie.